Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dzień dobry. 20 lipca 1944 roku dochodzi w Wilczym Szańcu do nieudanego zamachu na Adolfa Hitlera. Dochodzi też do próby przejęcia władzy przez spiskowców w Niemczech. Nieudanej próby. I o tym w dzisiejszym programie Co za historia? Moim gościem dr Jan Szkudliński z Muzeum II Wojny Światowej.
Dzień dobry.
Ta sprawa w tym roku nabrała w Polsce zupełnie nowego kontekstu, szczególnie po pewnej kampanii, która toczyła się zarówno przed wizytą Bronisława Komorowskiego w Berlinie, kiedy uczestniczyć miał on w takim panelu dyskusyjnym Fundacji Adenauera poświęconym właśnie ruchowi oporu w Niemczech, jak i po jego wystąpieniu. Rozległy się takie głosy mówiące o tym, że oddawanie czci przede wszystkim, jak rozumiem, pułkownikowi Stauffenbergowi, ale też chyba dotyczy to dużej części spiskowców, jest wyraźnym nietaktem ze względu na ich poglądy. Myślę, że o tych poglądach też porozmawiamy w dzisiejszym programie, ale zacznijmy od samego zamachu. Znaczy, chcę spytać, czy to rzeczywiście z punktu widzenia historii II wojny światowej, historii Niemiec jest ważne wydarzenie?
Jak najbardziej. Był to moment w wojnie, kiedy wydawało się, i to nie tylko w Niemczech, ale właściwie też i stronom walczącym z Niemcami, że Wehrmacht się już załamał. Bitwa w Normandii, lądowanie w Normandii dobiegło końca, było udane, toczyła się zaciekła bitwa i Niemcy ją coraz wyraźniej przegrywali. Natomiast na froncie wschodnim doszło do największej klęski Wehrmachtu w dziejach, większej nawet niż Stalingrad czy Kursk. Było to rozbicie grupy armii Mitte przez ofensywę radziecką, operację Bagration. Pamiętajmy, że w tym czasie widać było, że zdawało się może, że Wehrmacht się już całkiem załamał i w tym kontekście być może nastąpił moment, w którym można się spodziewać, tak jak w I wojnie światowej, po rozzałamaniu się armii niemieckiej, jakichś ruchów zmierzających do zmiany władzy i to właśnie nastąpiło. Pamiętajmy, że panowała atmosfera wówczas w lipcu, sierpniu, wrześniu 1944 roku w różnych momentach, że wojna zmierza do końca i być może zakończy się jeszcze przed końcem roku.
Kim byli spiskowcy? Bo jak badamy życiorysy tych ludzi, to okazuje się, że jest to elita wojskowa i polityczna nie tylko Rzeszy, ale także często także jest tam wiele nazwisk ważnych dla historii Prus, czyli tej historii, która w Polsce poczytywana jest właśnie jako ten element, który wydawał się być najbardziej zintegrowany z tą taką, bym powiedział, militarną historią tego wszystkiego, co Niemcy w XIX i XX wieku robili.
To znaczy, patrząc na nazwisko spiskowców, były to głównie osoby wywodzące się z elit, jak najbardziej. Osoby, które rozczarowały się reżimem, który przyniósł spore zwycięstwa, oczywiście większe niż w I wojnie światowej, czy też oszałamiające triumfy. Osoby, które zamierzały uniknąć sytuacji, w której Niemcy zostają zniszczone w przegranej przez siebie wojnie. Co do motywacji tych osób, były one najróżniejsze. Wielu z tych motywacji nie pochwalamy dzisiaj. Wiemy, że byli to patrioci niemieccy bardziej z nacjonalistycznego chowu. I zmierzali do tego, by Niemcy zachowały siłę i nie zostały doprowadzone do absolutnej i całkowitej katastrofy.
Mimo samym pułkowniku Stauffenberg, to ja myślę, że chciałbym, żebyśmy porozmawiali też o tych, którzy przewodzili temu spiskowi, czy też stanęli na jego czele z właśnie decyzji tych, którzy dokonali zamachu. To jest taka grupa osób, która przewija się przez te różne spiski, które dzieją się właściwie od 1933 roku. Czy to jest tak, że mimo tego, że w 1933 roku prezydent Hindenburg i generał Schleicher przegrali tę swoją partię z nazistami, to jednak zawsze istniała taka grupa monarchistów, nacjonalistów niemieckich, która nie pogodziła się z tym, że Niemcy zostały oddane jednak parweniuszowi, jakim był Adolf Hitler?
Parweniuszowi, który mobilizował parweniuszy. I cóż, no, możemy sobie wyobrazić, że dla ludzi wykształconych, ludzi wywodzących się z arystokracji, ten piwiarniano-uliczny ruch brunatnych koszul był po prostu odrażająco prymitywny i to budziło już samo w sobie opór. Brutalność, z jaką zdobywał władzę, burdy, jakie przecież, no to pamiętajmy, Niemcy przed ostatecznym przejęciem władzy przez nazistów były terenem, gdzie co chwila dochodziło do brutalnych starć bojówek i padały tam ofiary, lała się krew. I z całą pewnością tego typu rządy były z samego swojego oglądu niechętnie postrzegane przez tego typu ludzi.
Taką centralną postacią łączącą te różnego rodzaju niechętne działania Hitlerowi jest Ludwig Beck. Przez te pierwsze lata rządów nazistów szef sztabu armii niemieckiej. Czy to jest postać kluczowa dla tego spisku? Miał być prezydentem z tej woli jakby tych spiskowców z 20 lipca 1944 roku.
To znaczy jest to postać z całą pewnością, którą Hitler od z wojska usunął zanim rozpoczął wojnę, ponieważ była to postać, która ewidentnie nadawała się sterować. Potrzebował ludzi, którymi mógł sterować. Natomiast pamiętajmy, że cały ten spisek, cały ten sposób przejęcia władzy przez spiskowców nie był w żadnym wypadku dobrze przemyślaną operacją. Był nasycony wątpliwościami. Sam jego przebieg był dość kuriozalny, ponieważ zdaje się, że spiskowcy sami nie bardzo wiedzieli, czy chcą przejąć władzę w sposób siłą, czy też perswazją. I w kluczowych momentach brakowało im zdecydowania. Pamiętajmy też, że najsławniejsi są właśnie oni, ponieważ to oni byli tymi, którzy dokonali zamachu na Hitlera, ale mieli możliwość dokonania zamachu na Hitlera jako wojskowi, członkowie elity wojskowej. Wśród spiskowców niemieckich, czy tych, którzy w jakiś sposób sprzeciwiali się, mamy postaci, które może są nam znacznie bliższe, ponieważ ich motywacje wynikały ze względów humanitarnych, czy też sprawiedliwości, a nie zdążenia do albo utrzymania podbojów, albo utrzymania mocarstwowej.
Ja myślę, że
Niemiec.
Właśnie o tych innych nurtach niemieckiego oporu porozmawiamy już za chwilę, choć chciałbym też, żebyśmy jeszcze wrócili do tej rozmowy, bo te grono wojskowe, ono właściwie parokrotnie przygotowywało się do takich działań przeciwko Hitlerowi, częściowo jeszcze zresztą przed II wojną światową. O tym za chwilę.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Rozmawiamy dzisiaj o zamachu na Hitlera 20 lipca 1944 roku. Moim gościem jest dr Jan Szkudliński z Muzeum II Wojny Światowej, który chciał powiedzieć, że te formy oporu w Niemczech przeciwko Hitlerowi, one były różne i było więcej tego rodzaju działań. W niemieckiej historiografii utarł się taki termin Widerstand, czyli tak naprawdę opór, tak? Jakby szeroko rozumiane zjawisko. Myślę, że w rzeczywistości troszeczkę dopisujące pewnego rodzaju często współczesne motywacje do różnego rodzaju, bardzo różnego rodzaju form oporu wobec Hitlera, nazizmu. Ja przypomnę, że nie tak dawno czytałem jakiś bardzo ciekawy artykuł na temat miłośników jazzu, którzy stanowili też w Rzeszy grupę, która była zwalczana przez władze miejscowe i która to grupa no, dziś zaczyna być w Niemczech poczytywana jako też jakiś przejaw oporu wobec nazizmu.
W społeczeństwie totalitarnym, czy takim, które staje się totalitarne, wszelki sprzeciw wobec władzy jest z pewnością trudny. Niemcy istotnie postrzegają swój opór, starają się wyselekcjonować te postaci, które w tych czasie tych brunatnych rządów i zachłyśnięcia się triumfami Niemiec. No pamiętajmy, że dla każdego, kto pamiętał I wojnę światową, defilada zwycięstwa Wehrmachtu w Paryżu była czymś, co mógłbym porównać, nie wiem, do wygrania w Mistrzostwach Świata, czymś jakimś takim narodowym triumfem. Natomiast zbrodniczość prowadzonej polityki niejako cichła przy tym.
To prawda i zwróćmy uwagę, że ta grupa wojskowych, o której wspominałem i która była pewnego rodzaju takie junktum pomiędzy tymi działaniami z lat 30. i tym, co zdarzyło się w 44. roku, to byli ludzie, którzy dwukrotnie właśnie w tej fazie wojny, czyli przed atakiem na Francję, próbowali jakby zatrzymać tę machinę wojenną, obawiając się, że po pierwsze Niemcy do tej wojny są nieprzygotowane, a po drugie widząc za błąd w niej konflikt z krajami Zachodu, szukając kontaktu przede wszystkim z Wielką Brytanią, ale jakby to powiedzieć uważając, że to jest coś, na co Niemiec nie stać i to dotyczy zarówno kryzysu sudeckiego, czyli jesieni 1938 roku, czyli tego próby ataku na Czechosłowację zakończoną umową w Monachium i potem z kolei próby rzucenia Wehrmachtu do uderzenia na Francję jeszcze jesienią 1939 roku.
Jeszcze wcześniej, a najbliższy realizacji był projekt w czasie remilitaryzacji nad Renii, kiedy wojska niemieckie nieliczna przecież wówczas Reichswehr wkroczyła, przeszła przez te mosty po Renie. Spodziewano się, że państwa zachodnie coś zrobią i gotowy był plan usunięcia Hitlera. A wiadomo, że gdyby państwa zachodnie mniej więcej wysłały batalion żołnierzy naprzeciwko, to Niemcy by się musieli wycofać, bo nie mieli wówczas jeszcze czym walczyć. Oczywiście w panującej w latach 30. traumie po I wojnie światowej pokój był tą wartością, którą uważano za nadrzędną. Ale próby wojskowych oczywiście istniały. Później natomiast, kiedy Hitler podbił Polskę, cóż, no tu każdy wojskowy wiedział, że prędzej czy później ten podbój musi nastąpić, choć może zaskoczeni byli tempem, w jakim się to powiodło dzięki używaniu nowej taktyki. Natomiast powalenie Francji w ciągu właściwie miesiąca było triumfem, było wstrząsem dziejowym. Pamiętajmy, że to jest Francja, która przez 4 lata odpierała niemieckie ataki w latach 14-18, a oto teraz Wehrmacht uderza i odnosi błyskawiczne zwycięstwo.
Czy to był taki rodzaj zachłyśnięcia się, po którym jakikolwiek opór wobec Hitlera po pierwsze wydawał się niemożliwy, a po drugie też chyba duża część spośród tych ludzi zaczęła się pomału godzić z rządami nazistów. Może to są parweniusze, ale potrafią nasz kraj prowadzić do zwycięstwa.
To raz, dwa, no cóż, no, zaczęto wątpić może w swoje, bo przecież, tak jak pan powiedział, ludzie ci rozumowali tak, że oto angażujemy się znowu w konflikt z Zachodem, Zachód nas znowu zablokuje, ugrzęźniemy na froncie, zginie kilka milionów młodych niemieckich chłopców, a potem odcięci od świata będziemy musieli się poddać, bo nie damy rady z nimi wygrać, a tymczasem defilujemy w Paryżu, więc bardzo wielu mogło wówczas zmienić zdanie. Ale pamiętajmy, że właśnie wówczas powstaje krąg w Krzyżowej, właśnie wówczas ci, którzy już nie są czynnymi oficerami, czy też nie mają pełnego wpływu na działanie, są odsunięci, oni właśnie zaczynają rozmawiać o tym, jak mogłyby Niemcy wyglądać, gdyby nazistów od władzy odsunąć, i że oni też mówią o tym, że wojna napastnicza jest czymś złym.
Tu pojawia się postać Helmuta Jamesa von Moltke, czyli postaci chyba najciekawszej w tym całym niemieckim ruchu oporu. Osoby, którą my jakby kojarzymy paradoksalnie tylko i wyłącznie z gestem pomiędzy kanclerzem Kohlem a premierem Mazowieckim w 90 roku.
Dokładnie. Nazwiska ludzi, którzy zbierali się w Krzyżowej, jak tak cofnąć się do wojen napoleońskich, możemy dostrzec te same nazwiska wśród wodzów, którzy walczyli z Napoleonem, wielkich pruskich oficerów, których my zwykle postrzegamy jako tych przedstawicieli militaryzmu. Tymczasem to oni widzieli moralne zepsucie tej wojny, choć pan nazwał najciekawszego Helmuta Jamesa von Moltke. Moja sympatia zawsze zmierza ku rodzeństwu Scholl, którzy, no cóż, no oni rozrzucali ulotki, że wojna jest zła i za to ich zamordowano. Czy też skazano na śmierć, no ale w państwie bandyckim trzeba używać określeń słusznych. Zawsze ta część tego niemieckiego w cudzysłowie ruchu oporu, czy też zjawiska zwanego oporem, budzi moją największą sympatię i wydaje mi się najbardziej może godna podkreślania.
Myślę, że warto też podkreślić taką rzecz, że po pierwsze nazizm trwał tylko 13 lat, czyli w porównaniu z naszym doświadczeniem komunizmu, który trwał tych lat przeszło 40, z doświadczeniami sowieckimi, gdzie komunizm trwał 70 lat, prawda? To z całą pewnością siła oddziaływania na społeczeństwo była zupełnie inna. To było pewne bardzo dynamiczne, błyskotliwe zwycięstwo nad też opozycją w kraju. Trzeba przypomnieć, że naziści tak naprawdę mieli do czynienia z sytuacją, w której w wielu miejscach, w wielu landach, w wielu miastach tych wyborów nie wygrali. To były miasta, w których władze nad zwykłymi ludźmi zachowywali komuniści, socjaldemokraci czy chadecy.
To prawda. I co jest najciekawsze, właśnie Prusy były tym miejscem, gdzie nazistom, wbrew temu, co chcemy widzieć, ten pruski militaryzm będący zapowiedzią nazizmu, jak to w propagandzie zwykle postrzegano, to właśnie Prusy były tym miejscem, gdzie w wielu miejscach nazistom wiodło się jak najgorzej. Jest to ciekawe zjawisko, trudno może tutaj wchodzić w szczegóły, dlaczego akurat do tego doszło. Berlin był zwłaszcza tym miejscem, mówiło się Czerwony Berlin. No i też w Prusach, w państwie pruskim, partia nazistowska w pewnym momencie prawie została zdelegalizowana i właśnie interwencja kanclerza von Schleichera, który wówczas wprowadził zamorząd komisaryczny w Prusach, sprawiła, że ta droga się wymościła do tej władzy, bo blisko było tego, żeby żeby naziści zostali się oficjalnie wrogami państwa i struktur państwowych.
No ale co się w takim razie stało, że w tym momencie, kiedy te triumfy oręża niemieckiego przyszły, no to nagle się okazało, że ta grupa, która przedtem i potem spiskowała, no jakby straciła poczucie, że to jest dla społeczeństwa coś do zaakceptowania, straciła powód dla swojego działania, czy też zmieniła poglądy, bo to jest też w tej sprawie ważne. My zaczynamy myśleć o poglądach tych ludzi. No z całą pewnością są to często poglądy, które byśmy uznali za poglądy antypolskie. Polska w tej sprawie często łączyła ludzi o bardzo różnych poglądach na inne sprawy. Wizja tego, że odebranie przez, jak rozumiem, aliantów w Wersalu Pomorza i Wielkopolski była w Niemczech bardzo niepopularna.
Znaczy, no ja mogę powiedzieć tak, że ludzie ci z całą pewnością byli mocno ugruntowani w nacjonalistycznej także tradycji. Chcieli widzieć Niemcy wielkimi. Uważali traktat wersalski za krzywdę. Uważali, że pewne ziemie należą się Niemcom. Jest to sentyment, który jest zrozumiały dla kogoś, kto widzi na przykład Lwów czy Wilno poza obecnymi granicami Polski. No może sobie wyobrazić, wczuć się w to, co mógł czuć Niemiec uważający Poznań, czy też cały Śląsk za ziemię niemieckie. Oczywiście wiemy, że było inaczej, ale pamiętajmy, że nacjonalistyczne postrzeganie rzeczywistości zarówno narodowej, jak i historycznej jest spaczone z definicji i takim będzie, więc nie dziwmy się, że niemiecki nacjonalista myślący o historii, czy też o narodowościach postrzegał je w wypaczony sposób. No, nie trzeba...
Co nie oznaczało, że nie mógł być osobą, która pryncypialnie zwalczała nazistów.
Dokładnie. Druga rzecz jest taka, że pamiętajmy, że poglądy Stauffenberga odnotowane w liście były, no cóż, no, postrzegał Polskę jako kraj brudny, pełen Żydów, prawda? Czyli można wnioskować, że był antysemitą i z wyższością spoglądał na polską bądź co bądź sytuację. Ale pamiętajmy, że to, że Polska wyglądała gorzej niż Zachód, było faktem obiektywnym. Widział biedę i patrzył z pogardą na biedę, a jednocześnie nie wiemy nic o tym, żeby Stauffenberg był winien jakichś zbrodni. Wręcz przeciwnie, czytałem, że któregoś ze swoich oficerów, który dopuścił się rozstrzelania osób bez żadnego dowodu, kazał postawić przed sądem wojennym.
No myślę, że o samym grafie von Stauffenberg i o tych ludziach, którzy dokonali tego zamachu, za chwilę więcej powiemy. Już za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
A dziś rozmawiamy o zamachu na Hitlera 20 lipca 1944 roku. Moim gościem dr Jan Szkudliński. Zaczęliśmy mówić o pułkowniku Stauffenbergu. Ja przed sobą mam taką ciekawą książkę Tajne Niemcy, która opisuje przede wszystkim taki filozoficzny background wychowania nie tylko samego Stauffenberga, ale także dwóch jego braci, który wiąże z ich jakby dorastanie z bardzo silnym wpływem niemieckiego poety i filozofa i właściwie takiego, no, mistyka niemieckiego Stefana Georgego, który jest taką postacią, która wedle autorów tej książki odegrał ważną rolę w ukształtowaniu jego charakteru. To w takim razie kim był Graf von Stauffenberg? Nazistą, jak chce część polskiej publicystyki, konserwatystą, jak myślę, że wciąż uważa się w Niemczech, czy mistykiem niemieckiej nadziei na przyszłość?
Ja powiem tyle. Był człowiekiem, który dokonał zamachu na Hitlera 20 lipca, oficerem Wehrmachtu, osobą rozczarowaną wobec ruchu, która być może początkowo go wspierała, zawodowym żołnierzem, co w etosie niemieckiego wojskowego też mówiło, że on do polityki się nie miesza. Etos Reichswehry, przecież ukształtowany przez von Sekta, mówił, że Reichswehra pozostaje poza polityką i był też profesjonalistą tym, co robił. Był człowiekiem, który dokonał zamachu, w związku z tym stał świetnym materiałem na jednostkowego bohatera, ten, który był, zwłaszcza, że jeszcze miał przecież te fizyczne ograniczenia ze względu na ciężkie rany i okaleczenia, jakich doznał w Afryce Północnej. Dlatego nadaje się na tego właśnie bohatera.
Ważnym elementem też jest to, co żeśmy przy innych osobach, o których mówiliśmy, podjęli, to jest też ważne, jest to pochodzenie społeczne. Znaczy, rzeczywiście jest to też rodzina o bardzo arystokratycznych korzeniach. Co prawda nie rodzina związana najściślej z Prusami, tylko tak naprawdę z obszarem południa Niemiec. Ale, tak. Ale człowiek, który pochodzi z takiej elity niewielkiego państewka niemieckiego.
Elity zdecydowanie. Elity, która ma ten etos służby swojemu państwu, czy też może swojemu władcy, bo to się przecież w Niemczech zmieniało. Natomiast postać, opisywanie, doszukiwanie się korzeni, czy też motywacji jest oczywiście zrozumiała. Niemniej jednak no, nie sądzę, żeby było bardzo wielu takich jak on, wywodzących się z tych samych kręgów, też będących arystokratami, którzy albo do ruchu się przekonali, albo też nigdy nie zrobili niczego, żeby się przeciwstawić nazistom, więc raczej nie doszukiwałbym się tu jakichś... To jest oczywiście modne, skoro postać stała się sławna, staram się dowiedzieć, dlaczego zrobiła to, czy tamto.
To prawda, że choć ta rodzina i to otoczenie jest na tyle kolorowe i ciekawe, że rzeczywiście pozwala na różnego rodzaju spekulacje. Ja przypomnę, że jeden z braci pułkownika Stauffenberga był historykiem i miał za żonę osobę, która w myśl ustaw norymberskich była Żydówką, ale była też bohaterką Niemiec, dlatego że była wybitną lotniczką i jakby to powiedzieć aktywistką lotniczą. Zresztą zginęła zestrzelona przez amerykańskiego myśliwca, więc to już jakby to powiedzieć pokazuje, jak bardzo te historie rodzinne były złożone i skomplikowane.
Z całą pewnością. Wielu ludzi po prostu trafiało w dane miejsce, w dany czas. No jest to wojna, jest to moment, w którym losy ludzkie bardzo ciekawe obroty przyjmują. No i pamiętajmy, no w spisku był też bohater Niemiec, Erwin Rommel, wybrany jako ten figurant, czy też postać, która przychylnie na ten spisek patrzyła. Natomiast odpowiedź już później była bezlitosna i wówczas też spora część tej elity oddała życie.
To prawda, ale czy to oznacza, że śmierć tych, jak to policzono, 4800 osób, które zostały rozstrzelane w związku z zamachem na Hitlera, czy to świadczy o tak szerokim rozprzestrzenieniu się tego spisku, czy też o sile zemsty, której dokonał Hitler i jego najwierniejsi z SS i Gestapo?
Raczej tym drugim. Możemy dostrzec taki pewien ciekawy fenomen. Kiedy zaczyna się wojna, operacja Barbarossa, Niemcy atakują Związek Radziecki. W Związku Radzieckim mamy komisarzy politycznych, którzy mają decydującą władzę. Mamy rozstrzeliwania generałów i żołnierzy za to, że nie chcą walczyć, wyroki śmierci. Później stopniowo jest to likwidowane. Już nikt nie zastrzeli generała za to, że mu się nie udała operacja.
Ma on już pagony trochę wzorowane na tych carskich.
A politrucy nie mają już władzy. Tymczasem w Niemczech zostaje wprowadzona instytucja narodowo-socjalistycznego oficera kierującego. Zaczynają być wprowadzone lotne sądy wojskowe i w ostatnich miesiącach wojny dochodzi do rozstrzeliwań generałów, którzy się sprzeciwiają, czy też rozstrzeliwań żołnierzy oskarżonych o tchórzostwo. To się tak zmienia. Sądzę, że ta liczba ofiar po prostu wynika raczej z tego, że Hitler wpadł w furię i chciał się zemścić. Nie na tym, że ten spisek był tak liczny, bo gdyby ten spisek był tak liczny i tak zdecydowany, to mógłby się powieść po prostu.
No ja przypomnę, gdy rozmawiamy o tych wydarzeniach 20 lipca, że mamy do czynienia jednak z sytuacją, w której ci spiskowcy nie odważyli się zrobić z tego z podniesionym czołem. To jest jednak konspiracja, która do końca próbuje mistyfikować sytuację, wykorzystuje pewien plan przygotowany w Niemczech na wypadek rozruchów przeciwko władzy nazistów.
Dokładnie, to było wdrożenie procedury. Operacja Walkiria zakładała mobilizację wojsk zapasowych celem zaprowadzenia porządku. Pomysłem spiskowców było, żeby istniejącą procedurę wykorzystać. Tymczasem stali się niejako ofiarą tego, co sami wdrożyli, ponieważ oficerem posłanym do aresztowania Goebbelsa był niejaki major Remmer, bardzo szybko później podpułkownik Remmer, pułkownik Remmer, wojnę zakończył jako generał Remmer i do końca, do swojej śmierci był człowiekiem oskarżanym o kłamstwo oświęcimskie. Na przykład jeszcze w latach 90. wytaczono mu proces.
Czyli zdeklarowany nazista.
Można tak powiedzieć, zdeklarowany nazista albo może raczej mierny, ale wierny, no bo był 1944 roku, kiedy sytuacja była nagląca, on nie był na froncie jako biegły oficer, tylko dowodził batalionem wojsk zapasowych, czyli takich, które ćwiczą rezerwistów. No tam się posyła tych, którzy na froncie się raczej nie sprawdzają. Więc powiedziałbym o nim mierny, ale wierny. No posłali po Goebbelsa, no spiski, no zamachy stanu, historia uczy, że albo robi się brutalnie i bezwzględnie, albo się one nie udają. Tego zabrakło.
Gdy patrzymy na wydarzenia lipca 1944 roku, czy istniał jakiś inny scenariusz? Czy w tym sensie owi spiskowcy nie byli naiwni, że w lipcu 1944 roku istnieje możliwość zawarcia rozejmu, czy też pokoju z aliantami zachodnimi, pozostawiając, jakby to ładnie powiedzieć, na wschodzie zwycięstwo Niemiec zapewnione przez jakieś działania polityczne?
Czysta naiwność, bym powiedział. Nie zdawali sobie może sprawy z tego, jak bardzo ich własne popełnione przez nich zbrodnie i deptanie wszystkich zasad prawa międzynarodowego rozjuszyły opinię publiczną świata przeciwko nim, czy też opinię polityków. Sądzę, że plan ten mógłby się nie powieść, a niestety dać też zaczątek nowemu spiskowi o ciosie w plecy, bo przecież pamiętajmy, że ta legenda o ciosie zadanym w plecy przez spiskowców armii zwycięskiej, czy też niepokonanej armii cesarskiej w latach 20. i 30. w Niemczech była bardzo żywa. I to też był jeden z czynników, dla których szczególnie wojskowi obawiali się, czy też nie byli skłonni do spiskowania przeciwko politycznemu.
Niepokonana armia ograna przez politykierów.
To jest oczywiście mit. Armia cesarska została, no, czarny dzień armii niemieckiej, jak to się mówi, sierpień 18 roku, ofensywa francuska, rozbicie właściwie 6 dywizji, dziesiątki tysięcy jeńców, dziesiątki dział. Wtedy ta armia niemiecka się już załamuje i to oczywiście była legenda, ale podchwycona i bardzo popularna, także dla samych wojskowych, zauważmy.
Gdy mówimy o 20 lipca, to myślę, że kluczową rzeczą dla tych, którzy uczestniczyli w spisku tych wojskowych, była przysięga wobec Hitlera. Z punktu widzenia polskiego znacznie mniej to jest zrozumiałe, ale z punktu widzenia Niemiec odgrywa jakąś kolosalną rolę. W Polsce tradycja wypowiadania posłuszeństwa królom była, jakby to powiedzieć, wpisana organicznie w instynkt polskiej szlachty, gdy tymczasem w Prusach tak nie było.
Polskiej szlachty, a może i tego, że kiedy państwo polskie znikło, państwowość, państwo, sama instytucja państwa w XIX wieku była czymś obcym, narzuconym z zewnątrz.
Choć myśl Rokoszowa w Polsce zawsze robiła karierę.
Bardziej. I też oskarżanie o zdradę, o złe intencje i tak dalej, bardzo to modne. W Niemczech nie. Pamiętajmy, że ten właśnie, który w kręgu skrzyżowej istniał, Jörg von Wartenburg, był potomkiem marszałka, feldmarszałka pruskiego, który dokonał umowy w Taurogach z carem Aleksandrem, znaczy z Rosjanami, wbrew woli swojego ówczesnego króla. I odstępstwo Jörga von Wartenburg było ewenementem i dlatego zostało zapamiętane, że on się sprzeciwił, czy postąpił wbrew temu, co jego władca mu kazał.
Choć jest taką legendą tego niemieckiego romantyzmu, który tam oznacza dużą dozę nacjonalizmu.
Jak najbardziej.
Gdy patrzymy na te kwestie przysięgi, to ona odgrywała rolę w 1944 roku, a i także wcześniej, kiedy to te wszystkie wcześniejsze próby obalenia Hitlera, zamachów, czy też dogadywania się z aliantami zachodnimi, które relacjonowaliśmy, były przeprowadzane. Ale także odgrywała ogromną rolę w latach powojennych. Ogromna część niemieckich wojskowych, także polityków, różnego rodzaju urzędników, tłumaczyło się, że nie stawiało oporu wobec nazizmu, dlatego że była zobowiązana przysięgą do wierności Hitlerowi.
Albo taka była państwowość, więc jej służyłem. Tak, i miałem rozkaz. To nie ja wydałem rozkaz. To jest wygodne. Cóż, większość z tych działań, jako że tajna, była też rekonstruowana na podstawie powojennych zeznań. No, kiedy system, któremu się służyło, się rozpadł, kiedy państwo, któremu się służyło, zostało pokonane, nagle się bardzo wygodnie jest zasłaniać się złożonymi przysięgami, że to one warunkowały postępowanie. A cóż, no... Tu pamiętajmy o tym, że sprzeciw wówczas wiązał się z narażeniem życia i był trudny. Nie każdy jest bohaterem, powiedziałbym więcej. Bohaterów nie ma tak wielu. I trudno jest się sprzeciwić, kiedy ma się przed oczyma to, co się stało wcześniej z socjaldemokratami, z komunistami, później ze wszelkimi członkami partii politycznych, które nie były nazistowskimi. No cóż, obozy koncentracyjne założone szybko w Niemczech były wypełnione politykami, a bardzo wielu Niemcy po prostu musiało mniej lub bardziej spiesznie opuścić zaraz po dojściu nazistów do władzy.
Ale jednak też trzeba pamiętać, że w tych latach zwycięstw opinia publiczna w Niemczech podlegała, myślę, że jednak daleko idącej ewolucji. Nam bardzo trudno dzisiaj odpowiadać na to pytanie, bo nikt nie przeprowadzał wtedy wyborów i nikt nie przeprowadzał sondaży, ale wiele wskazuje na to, że te opinie na temat Hitlera i wcześniejsze wybory polityczne ogromnych rzesz, milionowych rzesz Niemców nie odgrywały już takiej roli w momencie, kiedy ogarniał całe Niemcy entuzjazm w związku z wielkimi zwycięstwami.
No, wcześniej do zwycięstwa to jedna rzecz, ale druga rzecz, że on wyciągnął Niemcy z kryzysu, w którym ludzie głodowali, nie ukrywajmy. Oto nagle przychodzi Hitler do władzy i budowane są autostrady. Ludzie jeżdżą na wakacje, tanie wakacje przez organizacje robotnicze. Powstają różnego rodzaju instytucje, które ludzi scalają. Wskaźniki gospodarcze rosną. Organizowana jest w Niemczech jedna, druga olimpiada. Pamiętajmy, że to jest przecież ten szczyt popularności nazistów. Teraz ostatnio nawet opublikowano jakieś zdjęcie, niesmaczny zresztą gest królowej księżniczki Elżbiety wówczas, która pokazywała gest nazistowski, ale pamiętajmy, że to zostało zrobione zdjęcie w czasach, kiedy naziści nie kojarzyli się ze zbrodniami.
Kiedy niemieckie pozdrowienie wydawało się miłym gestem obcokrajowca wobec cudzoziemców.
Na przykład, albo po prostu żartem. Cóż, każdy, kiedy w prywatnym gronie czasami posuwa się do żartów, które publicznie mogą być odebrane dwuznacznie.
Wróćmy w takim razie do tego, co działo się z historią o spiskowcach w już powojennych Niemczech. To nie jest tak, że Graf von Stauffenberg i spiskowcy od razu stali się bohaterami zachodnich Niemiec i jakimś elementem budowania tej nowej legendy o sile oporu, który przeciwstawiono nazistowskim panom Niemiec w latach wojny.
Znaczy tu mamy dwuznaczność, ponieważ Niemcy zostały podzielone i w Niemczech Wschodnich jak najbardziej promowano, że tak określę, użyję tego słowa, komunistów jako tych, którzy zawsze się sprzeciwiali. Kiedy się przejedzie dzisiaj do Muzeum Miejsc Obozu Sachsenhausen, się zobaczy, że wszelka symbolika, jaka tam istnieje, że to nie jest Muzeum Obozu Koncentracyjnego. To jest Muzeum Obozu Koncentracyjnego, którego ofiarami byli niemieccy komuniści. To jest bardzo istotna rzecz. Oczywiście treść wystaw została już zmieniona, natomiast to, co ciężko ruszyć, czyli pomnik, czy też witraże, czy tego typu stałe elementy pozostają i są świadectwem tego, jak to postrzegano. W Niemczech Zachodnich było inaczej. W tej chwili w Zjednoczonych Niemczech promuje się oczywiście tych, którzy się sprzeciwiali Hitlerowi. Jest nawet muzeum w miejscu przecież, gdzie było dowództwo Wehrmachtu i gdzie rozstrzelano Stauffenberga, jest Muzeum Niemieckiego Oporu, gdzie właśnie postaci z najróżniejszych zgrupowań, najróżniejszych organizacji, czy też środowisk, które sprzeciwiały się, były prześladowane za swój sprzeciw, czy też w jakiś sposób wyrażały swój sprzeciw wobec rządów nazistów, są upamiętniane. Przy czym pewnym hasłem wprowadzającym do tego muzeum, jeśli pamiętam, jest to, że było ich niewielu, że było ich za mało. Zdecydowanie za mało. Ale też pamiętajmy, że jeśli państwo niemieckie ma szukać w przeszłości swojej postaci, które warto naśladować, to kogo mieli wybrać? To nie jest już tak, że w dzisiejszych Niemczech nie nazywa się niszczycieli imionami Rommla czy Lutjensa, tylko okręty są nazwane nazwami landów, a upamiętnia się tych, którzy...
Choć i tak jest problem, żeby nie przysłać fregaty Schleswig-Holstein do Gdańska w rocznicę powstania tego miasta. Ale wracając do tego, to rzeczywiście zdarzają się te paradoksy. Ja jeszcze pamiętam, kiedy to polska korweta Piorun nie tak dawno koło niszczyciela Lutjens cumowała w gdyńskim porcie w ramach ćwiczenia Baltops, także to wszystko jest oczywiście możliwe.
W tej chwili okręty niemieckie i polskie ćwiczą jako element tego samego sojuszu, bo Niemcy przekazują Polakom swoje czołgi, których już nie potrzebują. Jesteśmy członkami sojuszu, jesteśmy krajami w jednej organizacji Unii Europejskiej.
No tak, ale właśnie teraz pytanie, co zrobić z tą historią, która nas doprowadza do tego miejsca. Pytanie jest o to, czy z czegoś powinniśmy rezygnować, mówiąc najkrócej. Czy na przykład to jest trochę tak, że Niemcy powinni mieć świadomość, że taki człowiek jak Graf von Stauffenberg jest z punktu widzenia niemieckiej historii być może przykładem tego oporu, bo co do tego myślę, że nikt nie ma żadnej wątpliwości, dlatego że to jednak on tę bombę podłożył. Być może zresztą inaczej by się to potoczyło, gdyby poczekał, aż ta bomba wybuchnie, ale tak naprawdę jest tym człowiekiem, który myślę, że jednak swoim życiem i swoją śmiercią zamanifestował pewnego rodzaju ważny gest z punktu widzenia historii Niemiec. Pytanie jest takie, czy to jest zrozumiałe dla takiego narodu jak Polacy, którzy będą pamiętali właśnie chociażby ten list do żony, czy też inne elementy owej postawy ludzi, którzy stali na czele tego spisku, którzy jednak, co by nie powiedzieć, nigdy racji polskich specjalnie nie rozumieli, raczej uważali Polskę za taki kraj, którym się wielkie mocarstwa po prostu dzielą. Czy też będą z kolei Niemcy rozumieli, że ich racje wobec tych bohaterów muszą dzielić z takimi narodami jak Polacy, którzy na to mogą patrzeć inaczej?
To znaczy, pamiętajmy, że Stauffenberg mimo wszystkiego, co zrobił wcześniej, mimo tego, co... Zresztą to jest jeden list, pamiętajmy, no cóż, nie wiemy aż tak wiele o Stauffenbergu. Jednak był tym, tak jak pan powiedział, który zamachu dokonał, życie stracił, starał się coś zrobić. Późno, może późno, ale zrobił. Były jednak, i może to jest lekcja ze Stauffenberga, którą można u nas przyjąć, że w Niemczech ówczesnych, czy też może w sytuacji takiej jak w systemie totalitarnym, trzeba wielu takich, którzy się sprzeciwiają, żeby doszło do zmiany. I kiedy jest ich za mało, ta zmiana nie zachodzi.
I że czasami, kiedy dobrze idzie, to jesteśmy zbyt pobłażliwi dla tych, którzy nami rządzą, bo wydaje nam się, że to, że im dobrze idzie, to oznacza, że być może nasze obiekcje wobec ich postawy nie są aż tak bardzo ważne, a może nie są wtedy ważne.
Nie widzimy tyle, co oni mają swoje racje, oni mają... No to wiadomo, że trudno, kiedy jest, że tak powiem, ciepła woda w kranie, wszystko jest dobrze, ludzie mają co jeść, gdzie pracować, to postrzegają
choć tutaj mamy też do czynienia ze zjawiskiem, które jednak wykracza poza tę miarę, czyli jednak wybuchem wojny światowej, czyli tak. Jednak tym, co niestety, myślę, że dla bardzo wielu Niemców wtedy było czymś dużo bardziej naturalnym. Mimo tych obaw, o których żeśmy wspomnieli w Niemczech, przed powtórzeniem się doświadczenia pierwszej wojny światowej, czyli ale... właśnie wojny okopowej, strat i klęski.
I jest istotna różnica. W latach I wojny światowej społeczeństwo niemieckie bardzo poważnie odczuło braki. Było wiele przypadków śmierci po prostu z niedożywienia w blokowanych Niemczech, a tymczasem społeczeństwo niemieckie żyło z łupienia całej Europy.
I w czasie II wojny światowej nie doznało tego wszystkiego.
Nie doznało tego wszystkiego łatwiej.
Choć też warto powiedzieć, że właśnie też w związku z tymi obawami chciałem raczej powiedzieć o tym, co było niestety pewną postawą wielu Niemców w roku 38 czy 39, kiedy to jednak wybuch wojny został przez nich potraktowany jako coś zupełnie naturalnego, że Niemcy wracają na szlak prowadzący ich do zatarcia klęski w Wersalu, a nie, że jednak, co by nie powiedzieć, wojna przeciwko innym ludziom sama w sobie jest czymś wyjątkowym i bardzo dramatycznym.
Wojny z państwami zachodnimi. Ale pamiętajmy, że kiedy Hitler atakował Polskę, miał za sobą przynajmniej kilka już bardzo zuchwałych gestów, które wielu postrzegało jako ryzyko wojny z Zachodem, a Zachód nic nie zrobił. Hitler remilitaryzuje nad Renie, wprowadza obowiązek służby wojskowej, zajmuje Sudety, zajmuje resztę Czechosłowacji. A Zachód milczy.
Tutaj chciałbym zadać też pytanie na tej liście ludzi, którzy stawiają opór, znajdują się nazwiska też osób, które swoją współpracę z Zachodem no, przeciągnęły znacznie dalej ponad to, co w normalnych warunkach uchodzi. Czyli patrzę na nazwiska pułkownika Ostera i na przykład Wilhelma Canarisa, czyli ludzi, którzy właściwie przekroczyli linię zdrady. Czy z punktu widzenia Niemiec taka postawa dzisiejszych Niemiec jest postawą patriotyczną, postawą zrozumiałą?
Patrząc na spory, jakie my mamy o pułkowniku Kuklińskim, można tak mówić. Ale pamiętajmy, że dla Niemców nazistowski reżim ich własny nazistowski reżim jest postrzegany przez przytłaczającą większość Niemców jako coś zdecydowanie złego, od czego należy się odciąć. I tak się postrzega postawy tych ludzi. To jest...
Choć niektórzy czasami mówią, że w Niemczech ma się wrażenie, że sformułowanie ich własny jest pewnym problemem. Często jest to jednak tak, że w Niemczech traktuje się nazistów trochę jak kosmitów, którzy przybyli gdzieś z zewnątrz. Ale to
tak,
oczywiście jest bardziej
jest
skomplikowane.
Też rosnąca może narracja, która postrzega 45 rok jako wyzwolenie
tu przypomnę,
Niemców
że,
od Niemców.
Że prezydent Weizsäcker wypowiedział te słowa i jest to rzeczywiście niezwykłe. Zresztą także niezwykły życiorys. Tu warto podkreślić, że minister Rzeszy, człowiek współpracujący żywo z Hitlerem i z jego administracją, czyli ojciec prezydenta RFN, też przez jakiś czas zresztą zaangażowany w niektóre próby spiskowców w latach 30. Był osobą, która z całą pewnością dobrze uosabia te niemieckie dylematy.
To znaczy, no, zmiana poglądów nie jest niczym dziwnym. Jeśli ktoś dostrzega, że robił źle i robi teraz inaczej, to jest no cóż, no w tradycji chrześcijańskiej, czy też może katolickiej, wystarczy przejść się do którejś z kościołów pod wezwaniem świętego Pawła i ma się postać dokładnie taką samą, która mordowała chrześcijan, a później była apostołem narodów. No, to powinno być zrozumiałe także w Polsce, że człowiek może zmienić poglądy, może wyprzeć się popełnionych błędów, albo nawet przyznać odpowiedzialność, zmienić swoje postępowanie i starać się zaleczyć to, co wcześniej...
Albo też zrobić coś, co z naszej perspektywy jest całą pewnością dramatyczną zmianą owej postawy, a nie zmieniając jeszcze poglądów, bo też często bywa tak, że jeśli byśmy mieli się dopatrzyć właśnie jakiegoś jednolitego stanowiska, to jak sami widzimy, jesteśmy trochę bezradni wobec tego grona spiskowców. Oni to zrobili z bardzo różnych powodów.
Wszelkie wielkie ruchy zmierzające do obalenia czegoś później się dzielą. To mamy też i na własnym podwórku, bo ludzie łączą się, kiedy ludzie łączą się przeciwko czemuś, kiedy coś przestaje istnieć, to przestaje istnieć też czynnik jednoczący, to jest jasne. Niemiecki opór dość dobrze prezydent Komorowski w Berlinie go porównał. On był niewielki. On był taki w porównaniu z tym, co mieliśmy w Polsce, bo o tym była też w Berlinie mowa. Był nieznaczący i był też w odróżnieniu od polskiego państwa podziemnego, był też czymś, co było wówczas obce i niepopierane przez własny naród. I może dlatego było tak trudno.
No tak, ale jeśli mamy już do czynienia dziś ze sporem na temat tego, czy prezydent w ogóle powinien wygłaszać te wystąpienie tam w Berlinie, to najlepiej też to pokazuje, jak bardzo żywe są wciąż spory na temat historii zarówno Polski, jak i Niemiec, a tym bardziej tej historii, która odbywa się na styku tych dwóch narodów, tak bardzo podzielonych w tym momencie, jakim była II wojna światowa. Przypomnę, że moim gościem był dr Jan Szkudliński z Muzeum II Wojny Światowej. Rozmawialiśmy o zamachu Stauffenberga, ale tak naprawdę też i o polsko-niemieckich relacjach historycznych i o tym, jak Niemcy pojmują historię owego oporu, czyli tego wszystkiego, co było przeciwstawieniem się nazizmowi w latach 30. i 40. Bardzo jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.